pogoda dopisuje, to zabieramy Państwa na rowery, ale nietypowo do Ameryki Południowej. Jarek Gołow i Agnieszka Krawiec, dzień dobry.
Podróże małe i duże.
Na rowerową wyprawę po Ameryce Południowej zabiorą nas dziś Małgorzata i Michał Pawełczykowie, podróżnicy i blogerzy z kwestiaszlaku.pl. Cześć, dzień dobry.
Cześć.
Cześć.
Czy dzisiaj, kilka tygodni po powrocie z Ameryki Południowej, już tęsknicie za tym kontynentem, czy jeszcze nie?
Bardzo.
Bardzo tęsknimy, bo chyba nie wyjechaliśmy stamtąd tak naprawdę, więc tęsknimy.
Tęsknimy za Ameryką Południową i tęsknimy za byciem w drodze.
Ile?
Nie wiedzieliśmy, że to będzie tak silne.
Jak dużo czasu spędziliście w Ameryce Południowej i ile tysięcy kilometrów przejechaliście na rowerach?
No, spędziliśmy w Ameryce Południowej ponad 21 miesięcy i wtedy ta podróż się przerwała, a na rowerach przejechaliśmy chyba 22 tysiące.
Nie pamiętamy.
Ale dokładnie tak nie jestem pewny, ale tak gdzieś do 100 kilometrów tam albo z powrotem mniej więcej tyle.
Te tysiące były ważne na początku, a potem zaczęły tracić znaczenie.
Zaczęliście w Brazylii.
Tak, zaczęliśmy w Brazylii, a dokładnie już przy samej granicy na turystyku granic Paragwaju, Brazylii, Argentyny, bo tam po prostu nam pasowało o danej porze roku, czyli w czerwcu 2018 przylecieć. I tam też była jedna z większych atrakcji Ameryki Południowej, czyli wodospady Foz do Iguaçu, jeden z takich największych wodospadów w Ameryce Południowej i stamtąd skierowaliśmy się na południe przez
Paragwaj, który jest krajem bardzo życzliwym i mało uczęszczanym, bo tam mało co jest turystycznego. Potem dojechaliśmy na samo południe i tam już pomyśleliśmy sobie, no dobrze, to jedziemy jak najdalej na północ się uda. I oczywiście wzdłuż Andów, bo bardzo lubimy góry.
I rzeczywiście bardzo wysoko dojechaliście, nie mam na myśli tylko gór, ale Ameryki Południowej, zanim koronawirus ściągnął was do Polski.
No w zasadzie udało nam się przetraversować całe Andy z południa na północ, no i tam jeszcze częściowo zjeżdżając na południe. Bo w zasadzie skończyliśmy naszą podróż z niewłasnej woli u drzwi ostatniego takiego parku narodowego, który można było powiedzieć, że te Andy by tak kończył. Później by to tak było tak z górki do wybrzeża.
No chyba zabrakło kilku dni, żeby być w parku narodowym pełnym lodowców, który znajduje się w sercu Kolumbii.
Jest szansa, że wrócicie i dokończycie tę wyprawę, jak sytuacja pozwoli. Ale zacznijmy od rowerów, bo ta wyprawa przez Amerykę, uśmiech Ameryki Południowej, to nie była wasza pierwsza styczność z rowerami.
Tak, no nie była to nasza pierwsza styczność z rowerami. Pierwszy taki poważna, może powiedzieć, wyprawa dla nas, bo to każdy to ma inną tego ocenę, ale pojechaliśmy 4 lata wcześniej chyba do Kirgistanu. I to wyglądało w ten sposób, że Gosia powiedziała, że ona chce jechać w góry do Kirgistanu, a ja wtedy chciałem wrócić do rowerów i powiedziałem, no dobra, na rowerze, jeszcze nie wiedząc w ogóle, jak to tam zrobić, w tym Kirgistanie na rowerze. No i tak zaczęliśmy jeździć rowerami po górach, z sakwami, ale po górach.
Okazało się, że rower jest troszkę szybszy niż przemieszczanie się piechotą, a jest odpowiednio wolny i męczący, żeby docenić to wszystko, co się wokół nas dzieje i żeby się zbliżyć do ludzi, żeby mieć szansę na spotkania.
No i od tego Kirgistanu się zaczęło, potem był Tadżykistan, potem gdzieś tam na chwilę wyskoczyliśmy znowu z plecakami, ale już wtedy od tego Kirgistanu mieliśmy w głowie, że my się przygotowujemy do dłuższej wyprawy, a przynajmniej chcielibyśmy, bo to zawsze te przygotowania mogą nie wyjść, może coś tam pasja puścić, że tak powiem, ale udało się, wyjechaliśmy.
Rowery z opóźnieniem dotarły do was, do Ameryki.
Oj. Tak, to był dosyć stresujący moment, no bo składamy te rowery przez kilka miesięcy. Tak. Nie tyle trwa składanie roweru oczywiście, ale tam te dosyłki, części i tak dalej, kombinowanie, co tam można by było zrobić ewentualnie. No i nagle ten rower, to co jest jakby podstawą naszej wyprawy, nie przylatuje i okazuje się, że już w Polsce w ogóle wyleciał w inną stronę, także byliśmy trochę źli tutaj. Ale po tygodniu wróciły do nas, poskręcaliśmy je z powrotem i mogliśmy ruszyć z Brazylii, tak jak Gosia już mówiła, przez Paragwaj.
Ale to była jedna z bardzo niewielu takich trudniejszych sytuacji w czasie podróży. Właściwie to chyba mieliśmy dwie takie trudniejsze, jedną na początku, a drugą na samym końcu wyprawy.
Tu na początku nie wiedzieliśmy, czy je mamy, a na końcu był taki dla nas trudny moment, bo nie wiedzieliśmy, czy je będziemy mogli zabrać po prostu. Nie było to pewne, czy będziemy mogli po prostu uciec z góry z rowerami, ale się to wszystko udało.
A po drodze rowery sprawiły się dobrze? Pytam o tę kwestię techniczną, ponieważ wiem, że wśród słuchaczy naszej audycji jest wielu miłośników rowerów i tacy także, którzy podróżują właśnie nawet daleko i na wielkie odległości rowerami.
To jeśli chodzi o rowery, to jest taki mechanizm, który tutaj można oczywiście dużo dyskutować na temat, który jest, ma wyższość nad jakim. Ja mogę powiedzieć, że w Ameryce Południowej widziałem naprawdę wszystkie typy rowerów i to mówię o tych podróżach długodystansowych. Także ja bym nie powiedział, że któryś tam rower jest lepszy od innego. Zawsze w końcu nasze rowery były nowe. To była ta ich jakby zaleta, że zaczęły się tam psuć po około 10 tysiącach kilometrów, to znaczy wtedy czy tam po 7, pierwsza rzecz, tam trzeba było coś dokręcić, coś wymienić i tak, ale nie były to takie rzeczy, które byłyby krytyczne, a z krytycznymi sobie poradziliśmy gdzieś tam nawet w trasie, więc sprawiły się, jesteśmy zadowoleni.
Ale nie zawsze te rowery mieliście przy sobie, czasem trzeba było je odstawić na chwilę.
No trzeba było, bo to też był nasz wybór i taki... taki typ naszej wyprawy, że my zabraliśmy też oprócz typowego sprzętu na taką wyprawę rowerową, zabraliśmy ze sobą plecaki.
Plecaki 60-litrowe i buty wysokie, żeby wyjść w wyższe góry, no bo jak to można być w Andach i nie wyjść na jakiś 5-tysięcznik, później się okazało, że 6-tysięcznik i no to też nam sprawiało przyjemność i takie urozmaicenie podróży chyba dostarczało wrażeń większych, że przyjemniej się jechało na rowerze i przyjemniej się chodziło po górach piechotą.
My po prostu decydowaliśmy w danym momencie, a już mamy dość tych siodełek, a tu jest taki park narodowy, no to teraz sobie trochę pochodzimy, potem pojeździmy i te przerwy czasami nawet sięgały 3 tygodni, z tego co pamiętam, od roweru, także to nie było tak, że my tam na 2 dni wyskakiwaliśmy, ale
no
czasami...
Tak, najdłuższy trekking to chyba miał 12 czy 13 dni, coś, a może przesadziłam, ale dłuższe.
I potem z ulgą wsiadaliście na rower?
Z przyjemnością, nie z ulgą, no...
To jest ważne, o czym mówicie, bo wiem, że niektórzy rowerzyści jednak mocno sportowo traktują takie podróżowanie rowerowe z miejsca do miejsca, byle szybciej, byle dalej i jednak na to podziwianie miejsc czy zaznajamianie się z danym regionem, z ludźmi, czy na zdobywanie gór na przykład, wcale tej ochoty czy czasu nie ma, a wy połączyliście jedno z drugim.
To znaczy, no tutaj myślę, że to jest też związane z tym, bo też spotkaliśmy takich ludzi gdzieś tam w Ameryce Południowej, którzy chcieli robić 140 km dziennie, a my się wtedy uśmiechaliśmy, bo wiedzieliśmy, którędy oni pojadą i jak ich dobije wiatr w Patagonii do bajerki, to będą wiedzieli, że 40 to jest dużo kilometrów dziennie. Ale tutaj myślę, że tak jak ktoś też traktuje sportowo, my też tak kiedyś robiliśmy, bo jak się ma 2 tygodnie urlopu albo 3, no to jedno spotkanie gdzieś tam z człowiekiem na takiej gdzieś w górach to już jest sukces. To po prostu kręci się od rana do wieczora, no bo trzeba zobaczyć tam jakieś jezioro, potem jakąś przełęcz, zjechać, no i wrócić na samolot. My mieliśmy otwarty bilet, to była duża zaleta.
Czas dawał wolność i... W pewnym momencie podróży zaczęliśmy się cieszyć tymi nudnymi dniami. Pole, pole, domek, domek, pole, pole, domek, domek, przełęcz, przełęcz, przełęcz. To też zaczęło być przyjemne.